Wszystkim mam na imię Krzysztof, jestem alkoholikiem. Dziękuję za zaproszenie na tą spikerkę. W sumie jest to moja druga spikerka, więc czuję stres. Ale dobra. Nie będę się za bardzo rozwodził nad dzieciństwem, bo mało rzeczy z niego pamiętam, bo po prostu wyparłem to ze swojej pamięci. Jedyne co mi takie momenty. I to, że mimo tego, że mam dwoje rodziców żyjących, dwóch braci, to mnie wychowywała babcia, bo moich rodziców w sumie tak naprawdę nie było. Do dzisiaj nawet nie do końca wiem, ile moi rodzice mają lat, więc jakby nasza relacja jest dość słaba. Jak wychowywała mnie babcia, to strasznie mnie jakby próbowała kontrolować i przekazywała mi, że jaki to świat jest okrutny, okrutny, zły i niedobry, że wszyscy to są kłamcy, alkoholicy, że po prostu nie powinienem z nikim rozmawiać, tylko siedzieć w domu i tyle. I z czasem to po prostu odbiło się w sumie na moim dorosłym życiu, bo ja nawet tak naprawdę nie musiałem robić zadań domowych, bo bracia za mnie to robili, więc ja nie brałem żadnej odpowiedzialności za nic. Ewentualnie jak coś źle zrobiłem, no to oczywiście mój tata krzykiem próbował mi to wytłumaczyć, a jak to nie działało, no to dostałem z pasa. A jak zacząłem też uczęszczać do szkoły, to strasznie już wtedy byłem taki przygaszony, bo moja wiara w siebie i w sumie to, że muszę coś robić, to nie istniało. Więc siedziałem taki skryty z tyłu, tylko po to, żeby być niezauważonym. I w momencie, kiedy jako chyba 14 czy 15 lat ze znajomymi pierwszy raz się w sumie napiłem, ja poczułem nagle taką odwagę, którą bardzo chciałem mieć, którą moi bracia mieli, a ja nigdy tego nie miałem. I ja po napiciu po prostu czułem się lepszym. Lepszym gościem, który można było pogadać. Bo jak ja nie piłem, to ja po prostu nie umiałem z nikim porozmawiać. Ja strasznie się bałem oceny obcej osoby, jak jakaś dziewczyna, czy ktoś nieznajomy do mnie zagadać, ja po prostu połykałem język, bo ja nie wiedziałem, jak się zachowywać w relacjach międzyludzkich, bo ja się tego w domu nie nauczyłem. No chyba, że już kogoś naprawdę bardzo znałem, no to z nim mogłem pogadać. Ale no, alkohol strasznie mi pomagał wyjść do ludzi. Ja czułem się lepszy, fajniejszy dzięki temu. W szkole zwykły, normalny gość, tak? Taką maskę, otoczkę tworzyłem wokół siebie, chociaż w środku to byłem takim przerażonym dzieckiem, jak teraz na to patrzę, które unikało wszelkiej odpowiedzialności, brania czegokolwiek w swoje ręce, unikania jakichś wystąpień czy cokolwiek. Bo się po prostu tego bałem. I jak ja skończyłem tą szkołę, to ja zrozumiałem, że ja nie umiem nic, bo nie umiałem nawet załatwić najprostszej rzeczy. Ja strasznie bałem się przez telefon rozmawiać, bo nie wiedziałem, co powiedzieć. Dla mnie wielkim wyzwaniem było zamówienie jedzenia na telefon, żeby powiedzieć dzień dobry, pizzę taką i taką, dziękuję, do widzenia. I dla mnie to było po prostu takie jak lot w kosmos. Bo ja po prostu no, nie stawałem nigdy jako dziecko przed takimi jakby wyzwaniami. I to mnie strasznie przerażało i ja się znowu czułem gorszy. Ja po prostu czekałem, powiedzmy, na weekend, aż kumpel do mnie napisze, żeby się po prostu poszli na piwo, czy po prostu ogólnie w sumie całonocne chlanie, bo ja tak naprawdę, jak jakaś była impreza, to ja przychodziłem pierwszy, wychodziłem ostatni, bo ja się czułem dobrze w towarzystwie pijących ludzi, jak ja sam piłem, bo ja wtedy, tak jak mówiłem, czułem się lepszy, bo mnie ta blokada nieśmiałości jakby schodziła. Ja byłem bardziej otwartym człowiekiem i ja bardzo tego chciałem. Ja cały czas, jak to mijało, to ja strasznie zazdrościłem ludziom, jak oni opowiadali, że oni to zrobili, oni tamto, oni to załatwili, a ja siedziałem i stałem tak naprawdę w miejscu. Ja wtedy nie widziałem tego, że ja się zatrzymałem na jakimś etapie dorastania, a wszyscy inni poszli. Ja po prostu patrzyłem, jak oni znikają. Jak ja uświadomiłem sobie właśnie, że ja nie umiem nic i miałem marzenia, żeby zostać, powiedzmy, policjantem. I no, nie dostałem się jakby do tej pracy, to ja tak naprawdę nie miałem żadnego innego planu na siebie, bo ja myślałem, że jeśli ja coś będę chciał, to to się stanie, ale życie szybko to zweryfikowało, że no nie, że nie wszystko, co ja chcę, przyjdzie samo do mnie. Tylko muszę coś zacząć działać, a ja strasznie nie wiedziałem, co mam robić, bo od rodziców się tego nie nauczyłem. Nie pokazywali mi nic, no bo w sumie ich nie widziałem. Jedyne rozmowy z nimi, no to były: cześć, cześć, jak ciebie u mnie dobrze. I wychodziłem, bo z wiekiem zauważyłem, że ta moja babcina miłość, ona zmieniła się w takie jakby kontrolowanie, szpiegowanie mnie. Bo gdzie nie ja wychodziłem, to ona zawsze w oknie. Wszystkich wypytywała, moich braci, gdzie idę, z kim idę, co robię. Szafki miałem przeszukane, więc uciekałem jakby z domu jak najdalej. Ale w moim postępowaniu tak naprawdę się nic nie zmieniło, bo ja wychodziłem, piłem i wracałem. Miałem kolegę, który wyjechał do Anglii do pracy. Ja mu strasznie zazdrościłem tego, że on miał tyle w sobie odwagi, że on pojechał, zmienił środowisko. I ja też myślałem, że jeśli ja zmienię środowisko i otoczenie, to jakby moje życie się zmieni. Więc pogadałem z nim i pojechaliśmy samochodem do Anglii do pracy. I jak przyjechałem na miejsce, to się okazało, że jak ja myślałem, że coś umiem angielski język, to tam szybko to zweryfikowało, że ja tak naprawdę nie umiem nic. I znowu już się we mnie pojawiły te wątpliwości, strach, że znowu coś mi nie wyjdzie i w sumie tak naprawdę nie wiem, co robić, bo to już nie jest, że wrócę do domu. Bo tak naprawdę na bilet powrotny nie miałem, bo miałem tylko w sumie 50 chyba funtów w kieszeni, bo musiałem od razu pokój opłacić i wszystkie inne tam sprawy. Jak dojechałem na miejsce, okazało się, że pracę, którą kumpel miał mi załatwić, to mi jej nie załatwił. Na tyle miałem w sumie szczęścia, że zamieszkałem u Polki, która tak naprawdę zaopiekowała się mną jak synem, bo spakowała mnie w samochód. Pojechaliśmy do banku, założyliśmy konto w banku, po agencjach pracy, żebym jakąś tam pracę znalazł, bo zauważyła, że miesiąc jestem. Mój kolega był może ze dwa razy. Zero takiego zainteresowania, czy żyję. I ja przez, powiedzmy, okres 2 miesięcy miałem 5 funtów, żeby przeżyć na jedzenie, na cokolwiek. I to był okres w sumie, kiedy zaprzestałem picia, bo po prostu nie było mnie stać na to. Ale w momencie, kiedy już właśnie moje życie jakby ruszyło, miałem już tą stabilność taką finansową, no to już zaczęło działać wszystko u mnie jak w takim alkoholowym zegarku. Ja kończyłem pracę, ogarnąłem się i wszystko po prostu, no, o tej samej godzinie przez w sumie 3 lata byłem już pijany. I wtedy to tak w sumie na to nie zwracałem uwagi, bo wydawało mi się to zabawne i śmieszne. No ale no, czułem się wtedy lepiej, jak piłem. Będąc w Anglii, dostałem w sumie wiadomość od dziewczyny, z którą byłem 5 lat, że tu już jest koniec. Dostałem maila. To też tak trochę mi podcieszyło, bo myślałem, że znaczy coś więcej, że jestem bardziej wartościowym człowiekiem. W moim przekonaniu, no, No nie byłem, ale z perspektywy czasu nie dziwię się, że tak postąpiła, bo pracowałem po 16 godzin, odzewu żadnego, tak jakbyśmy w sumie nie istnieli dla siebie. Jak ona próbowała się ze mną skontaktować, to ja ten kontakt tak urywałem jak najszybciej, bo po prostu chciałem się napić. Wtedy uważałem, że to jest taki odpoczynek, relaks. A tak naprawdę to była znowu moja taka ucieczka, bo to, przed czym chciałem uciec z Bydgoszczy, dopadło mnie w Anglii. Tylko, że po prostu inne miejsce się jakby pojawiło. A wszystkie te problemy, wszystkie te moje lęki, strachy pojechały za mną. W Anglii poznałem kolejną dziewczynę. Ona wracała do Polski na studia, więc stwierdziłem, że też z nią wrócę. No, nie wiem, czy pech, czy znowu taki test jakby mojego życia, bo też myślałem, że jestem dla niej ważny, bo czułem się swobodnie, że przy niej nie musiałem nikogo grać, ukrywać, oprócz picia. To picie zacząłem już po jakimś czasie ukrywać, ale sytuacja się tak potoczyła, że jak ona wróciła do Polski, a ja tak po poprzednim związku nie bardzo chciałem jakby rzucać wszystko dla kogoś, więc zostałem jeszcze miesiąc dłużej. No po jakimś czasie nagle dowiedziałem się, że ta dziewczyna się już spotyka z kimś innym i ja tak miałem, że jak? Że osoba, która mi mówiła, że mnie kocha, znowu spowodowała, że czuję się nikt. Takim ktoś pominięty. Ja w rozmowie z nią, ona, no to mi powiedziała, że my już wtedy nie byliśmy razem w jej głowie, tylko po prostu mi o tym nie powiedziała. Ja tak miałem, że takie rzeczy się nie dzieją naprawdę, że jak to mogło coś takiego mnie spotkać. Strasznie mnie to zabolało, bo ja wtedy wróciłem do tej Polski i nie wiedziałem, co mam znowu zrobić. Bo te wszystkie demony już ze mną po prostu były, nie miałem takiej jakby chwili wytchnienia, więc wróciłem jakby do sprawdzonego sposobu, że zacząłem pić. Zacząłem pić, ale z drugiej strony miałem takie, że skoro ktoś uzna, że nie jestem wartościowym, to ja udowodnię, że się myli. I ja bardzo lubiałem gotować, więc poszedłem w pracę w gastronomię i zaczynałem tam szukać jakiejś pracy. Mimo tego, że się bałem, nie miałem doświadczenia, to zmuszałem się w wielu miejscach. Znaczy, zanim dotarłem do miejsca, w którym mi się jakby podobało, po drodze zaliczyłem, nie wiem, chyba 4 czy 5 miejsc w ciągu pół roku. W niektórych usłyszałem, że się do niczego nie nadaje, że to nie jest to. Mój brat, który mieszkał w Warszawie, bo wróciłem do Warszawy, z Anglii wróciłem do Warszawy, tak opinam. Jak zacząłem właśnie mieszkać w Warszawie, mój brat mieszka, no to on mi mówił, że może to nie jest ta droga, ale ja strasznie byłem taki zdeterminowany, żeby udowodnić mojej dziewczynie, bo się nie rozstaliśmy w sumie, że ja jestem wartościowym człowiekiem, że ja dużo potrafię, że jeszcze będzie żałować tego, co zrobiła. I w momencie właśnie moja jakby kariera w gastronomii bardzo nabrała tempa, bo pracowałem dużo, w mieszkaniu mnie nie było, więc z nią też tak kontakt mi się urywał, mimo tego, że widywaliśmy się prawie codziennie. To tak jakbyśmy byli w sumie obcymi ludźmi, jak teraz na to patrzę. Też jak tylko cześć, cześć, jak tam, okej. Okay. I ja od razu po prostu otwierałem piwo. A potem, jak ona zaczęła robić problemy z tym, że cały czas pije, no to wracając z pracy, to już kupowałem setkę, dwusetkę, tak już w zależności, jak bardzo już dużo tego potrzebowałem. Czy setka działała, jak nie działała, no to przeskoczyłem się na dwusetkę, potem na dwusetkę i piwo. Byle tylko, żeby ona mi nie suszyła głowy, że ja znowu piję. A do domu przynosiłem tylko dwa piwa, tak żeby dla niepoznaki. Ja poświęciłem sobie tak naprawdę swoje życie prywatne pracy i ja wiem teraz, że to był jeden z większych błędów, bo ja nie próbowałem ratować jakby związku, tylko po prostu chciałem grać na jej emocjach, że ja nie potrzebuję tak naprawdę. Ja jestem super gość, który ma fajną pracę. Dostałem się do bardzo dobrej warszawskiej restauracji i tam jakby od osoby, która myje garnki, doszła do etapu zastępcy szefa kuchni. Bez żadnego wcześniejszego doświadczenia, bez żadnej szkoły gastronomicznej. No i moje ego po prostu wybiło w górę, że ja po prostu jestem niezniszczalny, że ja jestem Bogiem, że wszyscy inni po prostu mają mnie słuchać. A to, że ona była studentką, to ja się po prostu czułem jak pan domu, tak? Bo ja płaciłem większe rachunki. Unikałem w sumie jej w międzyczasie. Chciałem się odegrać za tą jej zdradę, więc po drodze skrzywdziłem dwie kobiety, po prostu się z nimi przespałem i urwałem kontakt. Tylko po prostu, żeby swoją jakby prywatną zemstę spełnić. Jak kiedyś rozmawiałem o tym z bratem, no to mówiłem, że co zrobiłem, to i w sumie tak naprawdę nie poczułem się ani lepszy. Nic to w moim życiu nie dało. Więc wiem, że kierowała mnie po prostu chęć zranienia jej, pokazania jej, że co ona mi zrobiła i że ja też to mogę i nie poniosę za to żadnych konsekwencji. I w tym czasie zacząłem jeszcze więcej pić, bo wszystkie te problemy, które jakby mi otaczały, ja zamiatałem pod dywan, bo mimo tego, że miałem powiedzmy tam 20 parę lat, to ja nadal unikałem, nadal się bałem przez telefon dzwonić, nadal bałem się iść do urzędu, coś załatwić. Jak mi się dowód skończył, no to zanim ja się ruszyłem, no to w sumie prawie rok minął. W pracy udawałem też takiego twardziela, że jeśli wszystko szło po mojej myśli i mogłem wytykać ludziom błędy, to robiłem to jak najbardziej chętnie. Ale jeśli przyszło coś, żeby wziąć odpowiedzialność za coś, no to już szukałem winnych i starałem się zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego. I taką swoją też walkę toczyłem. Ze sobą, z innymi, ale mimo nadal chciałem być po prostu lubiany. I ja w pracy tak naprawdę nie miałem znajomych, bo jak miałem, no to oni po prostu tylko w pracy nie byli, a po pracy się nie widzieliśmy, nie spotykaliśmy się, no chyba że na picie. Aż moje picie po prostu doszło do takiego momentu, kiedy zacząłem zasypiać do pracy, spóźniać się. Jak sobie mówiłem, że po pracy już nie wypiję dzisiaj, no to trzymałem się tego do momentu, kiedy z tej pracy nie wyszedłem i nie wszedłem do pierwszego sklepu. Po sobie mówiłem, a co mi tam, przecież mogę. To mi nie zaszkodzi. Moja dziewczyna coraz bardziej się wkurzała, bo już awantury robiła, że znowu pijany, że to nie zrobione w domu, że tamto nie zrobione. No, ja wiem, że było to niezrobione, bo po prostu kaca miałem następnego dnia i mi się nie chciało nic robić. A tutaj jeszcze po prostu jedyną rzecz to chciałem klina walnąć, a nie tam jakieś mieszkanie czy coś innego ogarniać. Aż doszło do tego momentu, kiedy po jednej z kłótni wyszedłem i następnego dnia już do mnie zadzwoniła, żebym nie wracał. Bo ja też widziałem, że ja się męczę, nie chciałem patrzeć, jak ona znowu płacze. Się czułem z tym źle, że ta dziewczyna, która potrafiła się uśmiechać, po prostu też przygasła jak ja. Tylko, że ja po prostu chciałem być super ekstra. Tylko, że okazywało się, że byłem bardzo takim kimś, który niszczy ludzi po drodze. Ja też nie chciałem jakby już jej męczyć, więc parę dni pospałem w pracy, bo miałem taką możliwość. I jednego dnia w sumie po pijaku zrozumiałem się, że moje życie tak naprawdę nie ma sensu. I już wtedy pojawiła się taka pierwsza myśl moja samobójcza, że tak naprawdę moje życie nie miało tak wyglądać, że miałem być przecież dzięki pracy kimś, którego będą podziwiać dookoła, a ja tak naprawdę tego nie miałem. I pewnego dnia po prostu poczekałem wszyscy, aż wyjdą z szatni, i jakieś dwie ściereczki wziąłem i chciałem się powiesić, ale no niestety nie umiałem zbyt dobrze, niestety, nie umiałem zbyt dobrze połączyć tych dwóch ściereczek i po prostu jak chciałem już zawisnąć, to mi po prostu ciężar po prostu rozwiązywał to i no. Jak zdałem sobie sprawę, że nawet to mi się nie uda, to się popłakałem i powiedziałem, że nawet tego nie umiem sobie zrobić. Tak? Że jestem tak bardzo do niczego, że nawet nie umiem odebrać sobie życia. Więc zacząłem pić jeszcze więcej, coraz więcej problemów sobie w pracy zacząłem robić. Zadzwoniłem do brata. I powiedziałem mu, że chyba mam problem z piciem, bo nie umiem spędzić dnia na trzeźwo. Jak nie piję, to po prostu czuję się nieswój strój. Czuję się tak zestresowany, wystraszony, że po prostu kompletnie sobie z tym nie radziłem. Ale jak następnego dnia już wstawałem, byłem trzeźwy, tak w cudzysłowie, no to już te wszystkie mówię, że nie, że to jest wszystko na pewno okej, okay, że moje życie jest okej, okay, tak? Tak siebie jeszcze tam musiałem powiedzmy pół roku poszukiwać, zanim mój drugi brat się dowiedział i kiedyś do mnie przyjechał i mi zrobił wykład kobiecy. I on mnie zapoznał z pierwszym trzeźwym alkoholikiem, żebym się z nim jakby skontaktował, porozmawiał. Ja okej, okay, przystałem na to, że mogę to zrobić i ja tak naprawdę umówiłem się chyba na 17 i mówię tak, kurde, godzina 17, ja nie mogę się napić, bo muszę być trzeźwy, żeby nie było. Ale tak sobie myślę, że 15 minut i odbębnię z nim tą rozmowę i będę mógł iść sobie tam do sklepu. Się okazało, że rozmawiałem z nim 2 godziny i po tym, jak on opowiadał o sobie, ja tak siedziałem, tak, skąd on mnie tak dobrze, kurde, zna? Człowiek dzwonił do mnie z Londynu, bo on mieszka w Londynie. Nigdy na oczy go nie widziałem. Moi bracia też zbytnio dobrze mnie nie znali, ale miałem, skąd on tak dobrze wie, jak moje życie się toczyło. I to mnie tak w sumie zainteresowało, mi zasugerował i zapytał się, czy nie chcę pójść na meeting, tak? Ja mówię, no okej, okay, no tyle mogę zrobić przecież. No to podesłał mi adres meetingu w Warszawie. Ja oczywiście zestresowany. Tydzień nie piłem, więc trząsło mnie strasznie. Ale pojechałem na ten swój pierwszy meeting. Ja ogólnie dziwne miałem przeświadczenie, jak wyglądają meetingi, bo dla mnie alkoholik to był ktoś, kto mieszkał pod dworcem centralnym, nie miał pracy ani nic. Ale jak tam pojechałem, zobaczyłem około 30-40 ludzi. Ja tak miałem, kurde. Czy ja dobrze w ogóle trafiłem? To jest to tak naprawdę meeting. Tam powiedzmy witający mnie poprowadził, ale mówię, no to chyba nie te drzwi były. Ale powiedzieli, że jak na meeting, to tutaj, więc okej, okay, dobra. Siedziałem. Myślałem, że chciałem gdzieś tam z boku, z tyłu usiąść, żeby być niezauważonym. Ale jak było pytanie, kto jest pierwszy raz na meetingu, tylko się okazało, że ja podniosłem rękę, ja mówię, kurde, to tak mało osób przychodzi nowych, ja mówię, kurde. Ja mówię, i co teraz? I znowu jestem w centrum uwagi, gdzie tego nie lubiłem. Taki czułem się zawstydzony i kurde, dziwnie. Akurat był meeting speakerski, więc też dużo rzeczy było jakby kierowanych do mnie i bardzo tak próbowano mi przekazać, że jeśli nie będę pił, to moje życie będzie o wiele lepsze. No ale ja na meetingach swoich pierwszych słuchałem, ale tylko te rzeczy wyłapywałem, które pozwolą mi jeszcze pić, bo ja jeszcze wtedy nie byłem gotowy, żeby przestać pić. Więc jeśli ktoś mówił, że o jakichś tam wpadkach, no to ja szukałem jakieś tam, żeby mieć swoje własne wytłumaczenie. I w momencie, kiedy tak naprawdę wprowadziłem się do brata, bo mówił mi, że darował sobie wynajmowanie mieszkania, na które jakby ledwo co mnie stać, bo musiałem mieć duże mieszkanie z widokiem jakimś mega fajnym, bo byłem gość, tak? Żeby jeszcze byłej dziewczynie pokazać, jaki to ja jestem, kurde, fantastyczny i jak se świetnie radzę bez niej. No to doszło do tego, że się wprowadziłem do brata i on se też nie umiał ze mną poradzić, bo on szedł do pracy czy gdzieś jechał, no to ja po osiedlu krążyłem i chlałem, tak? I byłem pijany cały czas. Aż w końcu się wkurzył, spakował mnie pijanego w samochód, wywiózł do Bydgoszczy do rodziców, powiedział co i jak. I że no, on nie chce mnie tam i on powinien wrócić, że powinienem wrócić tutaj do Bydgoszczy i po prostu odbudować się, zreperować się. Moi rodzice w szoku, wszyscy tam. Tak, traktowali mnie na początku trochę jak jajko. Ani to ja też nie mogę, jak jajko, jak dziecko w sumie. Bo ani to sam do sklepu nie mogłem pójść, bo już było, że coś kupię. Z psem na spacer nie mogłem, bo jak usłyszałem, że co, napije się, pies ucieknie. Jaki to jest wstyd, że jestem alkoholikiem, że piję. Ale był też taki dzień właśnie, gdzie uświadomiłem sobie, że tu osiągnąłem swoje własne dno, bo i to było chyba najbardziej mi potrzebne, bo mimo tego, że moje życie zatoczyło koło i wróciłem do miejsca, którego szczerze nienawidziłem, to zapaliła się ta lampka taka, że jak mnie brat złapał z wódką, zadzwonił po rodziców, zadzwonił przez telefon do mojego brata w Warszawie. I oni nagle zaczęli się kłócić między sobą, i ja siedzę z boku, gdzie całą jakby to wszystko uruchomiłem. Ja nie byłem nawet w centrum uwagi, tylko oni między sobą się kłócili. Ja już zrozumiałem, że moje picie nie ma wpływu tylko na mnie, ale również na moje otoczenie. I ja wtedy zrozumiałem to, że to jest chyba to dno, o którym słyszałem na meetingach. I ja wtedy pamiętam ten dzień, że wstałem i sobie w głowie powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby przestać pić. I w mojej głowie taki nagle błysk się pojawił. Ty dobrze wiesz, co masz zrobić, nie? I ja już wtedy zacząłem działać. Powiedziałem rodzicom, że pójdę na oddział uzależnień, bo też nie chciałem, żeby oni się o mnie martwili, że ja gdzieś wyjdę i znowu pijany wrócę, więc zgłosiłem się na 2 miesiące. Już zanim poszedłem na ten oddział, to już w sumie miesiąc nie piłem. Uczęszczałem na meetingi online, bo tak naprawdę stacjonarnych to nie znałem. I będąc już na tym oddziale, zacząłem jakby. Będąc na oddziale, przypomniało mi się, że często na meetingach mówili, żeby zrobić 30 meetingów 30 dni. I ja, mając czas już po tych zajęciach z oddziału, nie wychodziłem i tylko zakładałem właśnie słuchawki i wchodziłem na meeting online i słuchałem. Bo ja chciałem strasznie uzyskać odpowiedź, dlaczego moje życie potoczyło się tak, jak się potoczyło. Ja większość odpowiedzi tak naprawdę znalazłem na tych meetingach i wtedy zrozumiałem, dlaczego jest tak ważne, żeby zrobić te 30 meetingów albo żeby być na tych meetingach jak najczęściej, bo ja Ja nie czułem się obcy, wyobcowany, nie czułem się gorszy, że trafiłem jakby do szpitala, tylko czułem się też taki, że ja coś robię w końcu. Coś robię, które, żeby zmienić swoje życie. I na oddziale było tak, że na jakąś grupę trzeba było iść. Się tak złożyło, że w poniedziałki była grupa AOS-ka i zacząłem uczęszczać na nią co tydzień. W sumie uczęszczam do teraz. Przestałem wyłapywać słówka, które mogą być moją wymówką do picia, tylko zacząłem słuchać tego, co robić, żeby nie pić. I tak w sumie się zacząłem stosować do tego. Nadal na meetingach się nie odzywałem, bo się w sumie wstydziłem, że coś powiem nie tak, że mnie ktoś oceni. Ale no, w momencie, kiedy zrozumiałem, że to nie o to w tym wszystkim chodzi, to się tam zgłosiłem. Zacząłem się zastanawiać nad programem. Aż po prostu jedna osoba miała spikerkę i opowiedziała sytuację, która mi się wydarzyła, i ja strasznie nie umiałem sobie poradzić z tą zdradą dziewczyny, nie umiałem jej wybaczyć tego. Jak osoba miała podobne doświadczenie, ja się bardzo utożsamiałem z tym i chciałem jakby nawiązać kontakt. I się okazało, że ta osoba mogła przeprowadzić przez program, więc przestałem czekać na bycie gotowym na wstąpienie na 12 kroków, bo teraz już wiem, że w moim przypadku bycie gotowym to jest po prostu podjęcie decyzji. Ja tę decyzję tamtego dnia podjąłem i zacząłem pracę na programie. I mimo tego, że było czasami ciężko na tych krokach, to się nie poddawałem i szedłem dalej i z czasem zauważyłem, że moje życie się zmienia, że ja nie potrzebuję pić, żeby znaleźć jakiś spokój wewnętrzny, że nie muszę uciekać, tylko te wyzwania, które jakby życie stawia przede mną, one są nie zawsze tak duże, jak mi się wydawały. Ja wiem, że potrafiłem z kałuży zrobić ocean, i to mnie przytłaczało, ale tak naprawdę no, to wszystko było w mojej głowie. Ja dzięki w sumie tak naprawdę programowi i wspólnocie A nauczyłem się żyć, bo ja byłem do tego czasu, powiedzmy, 10-letnim chłopcem, gdzie w metryce miałem 30 lat, a wspólnota po prostu wszystkich podstaw mnie uczyła. Pchnęła mnie do przodu. Jak ja bałem się, powiedzmy, wystąpień czy czytania, no to Krzychu, będziesz prowadził meetingi. Ja mówię, okej, ufałem mi. Po prostu robiłem to, co mi mówili. Potem służba prowadzącego się skończyła. No to Krzychu, będziesz rzecznikiem. Ty poznałem pielęgniarki, psycholożki na oddziale, więc też mi było łatwiej nawiązać z nimi relacje. Więc zacząłem też dzwonić, że meetingi speakerskie są, literaturę zanosić. I się okazało, że te wszystkie lęki, które miałem, to zniknęły, bo ja to potrafiłem, tylko bałem się zrobić tego kroku pierwszego, że odwagi mi brakowało. Ja chodziłem też do terapeuty z oddziału i rozmawiając z nią, też doszedłem do takiego wniosku, że im bardziej się czegoś boję, tym bardziej powinienem to zrobić. Bo jak się ja będę unikał jakby podjęcia kroku i przełamania tego lęku, to mnie to będzie przygniatało i ja wtedy mam coraz gorsze dni, coraz gorsze samopoczucie. Więc ja bardzo też dużo lubiłem podróżować. Ja na wyjazdach czułem się wolny, czułem się no, taki, że te wszystkie problemy, które jakby za mną szły, one zostawały gdzieś tam w mieszkaniu, w miejscu, gdzie mieszkałem, a na wyjazdach czułem się wolny, więc Był taki moment, że kurde, no to chyba warto spróbować jakiś wyjazd zorganizować. Na oddziale poznałem jednego kumpla, jak teraz nie piję powiedzmy prawie 4 lata. Ja z nim mam nadal kontakt, dzwonimy do siebie, choć on mieszka w Szwecji. Ja się z nim dogadałem, że czy nie pojedzie ze mną na Łotwę gdzieś tam blisko, żeby w razie co zobaczyć, jak sobie ja poradzę. No i się okazało, że ja tak ogarnąłem ten wyjazd, że do dzisiejszego dnia byłem w 20 różnych krajach. Ja po prostu spełniał swoje marzenia. W marcu spełniłem swoje takie jedno z podróżniczych marzeń, gdzie kiedyś, jak piłem, to mi się to w kosmos wydawał. A ja to zrobiłem, kurde. Ja jestem i teraz czuję, że jestem wartościowym gościem, bo ja nie tyle co walczę o siebie, co spełniam się teraz. Spełniam swoje marzenia, spełniam swoje jakby to powiedzieć. No, spełniam marzenia po prostu. I że ten lęk, który jest we mnie, on nie istnieje, tylko jest w mojej głowie. Bo mimo tego, że się bałem tych wyjazdów i stresuję się przed każdym, to ja i tak to robię. Bo ja wiem, że za parę lat nie chciałbym powiedzieć sobie, że nie zrobiłem czegoś, a mogłem. Chcę żyć tak, by po prostu pełnią życia i być szczęśliwy. Ja ogólnie miałem wszystko, tylko nie czułem się do końca szczęśliwy. Nie rozumiałem szczęścia. Nie rozumiałem, jak się przejawia szczęście. Aż w końcu na meetingu gościu, bo teraz już 40 lat trzeźwości ma, i do mnie przyszedł: ty, Krzychu, nie szukaj szczęścia dookoła, tylko znajdź go w sobie. I ja miałem takie, kurde, coś w tym jest, nie? Bo ja miałem. Zaczął się taki dla mnie trudniejszy okres, bo przyszła taka trochę większa pewność siebie. I dobrze pamiętam, że rok temu, w styczniu, ja zacząłem się znowu, nawet nie wiem kiedy, ale zacząłem się porównywać do innych ludzi. I moi znajomi z pracy zaczęli mówić, co oni zaczną robić, co oni tam mają plany na ten rok, a to był styczeń. A ja tak siedzę i tak sobie myślę, kurde, a ja nic nie robię. I ja mówię, to już z góry założyłem, że ten rok będzie gorszy. Że już ten rok nie będzie taki fajny, że coś się na pewno posypie. Ale pewnego dnia wróciłem właśnie po pracy z domu. Zacząłem się bawić z kotką, bo sobie przygarnąłem kotkę, bo czułem się samotny, więc nie chciałem czuć się samotny, więc przygarnąłem sobie zwierzaka. I tak bawiąc się z nią, uświadomiłem sobie, że kurde, jest dopiero styczeń. W zeszłym roku chciałeś zwiedzić cztery państwa, byłeś w ośmiu, przeczytałeś ileś tam książek, uczyłeś się czegoś nowego, języka, chodziłeś na meetingi, chodziłem na jakieś spotkania ze znajomymi. Ja tak sobie uświadomiłem, że kurde, ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. I ja tak naprawdę miałem wszystko to dookoła, tylko ja szukałem jakby atencji, czegoś takiego, nawet nie wiem sam, czego szukałem, tak jak teraz patrzę. Że ja na niektóre rzeczy jestem ślepy i tamtego dnia uświadomiłem też sobie, że kurde, Krzychu, zapomniałeś być wdzięczny za to, co osiągnąłeś już teraz. Bo wybiegałem za bardzo w przód, zacząłem się porównywać, a ja tak naprawdę no, to, co chcę, mam. A dużo nie potrzebuję, bo też nie wiadomo czego, nie mam jakichś nie wiadomo jakich zachcianek. Teraz w tym roku załapałem taką zajawkę, że chodzę na łyżwy co niedzielę. Kupiłem sobie łyżwy i dzięki chodzeniu na tym czuję się wolny. Czuję, że żyję. bo wyjazdy już po części stały się trochę rutyną, więc chciałem czegoś nowego. A to, że poznałem dziewczynę, która mnie zabrała na łyżwy i kurde, jest to fajne. A kiedyś chodziłem, tylko zaprzestałem. I wystarczyło kupić łyżwy, ruszyć tyłek i czuję znowu tą wolność. Czuję radość, że coś robię i chodzę sam, podróżuję sam, bo nauczyłem się spędzać czas sam ze sobą. Już nie ma tak, że jak siedzę sam, to że marudzę pod nosem, jaki to jestem nieszczęśliwy, jak bardzo nie lubię samego siebie, tylko zacząłem czerpać radość ze swojego towarzystwa, bo ja myślałem, że jeśli nie będę z kimś albo z kimś czegoś robił, to nie będę mógł być szczęśliwy, nie będę mógł nic robić. A się okazało na tym, że ja bardzo fajnie umiem spędzać sam ze sobą czas. Ja jestem bardzo kreatywną i inteligentną osobą, jak teraz uznałem. Bo jeśli nie szukam na siłę, bo jakbym miał pytać ludzi dookoła, czy zrobią coś ze mną, to ja bym znowu siedział na kanapie przed włączonym telewizorem i nic nie robił. I ja teraz też zacząłem rozumieć słowa: nie dasz komuś czegoś, czego sam nie masz. Ja jestem szczęśliwy, dzielę się swoim szczęściem na meetingach, między znajomymi. Nie boję się powiedzieć komuś nie, albo mieć inne zdanie na ten temat, bo ja wiem, że nie będę jak każdy. Wiem, że nie będą mnie wszyscy lubić. Zrozumiałem to, że mogę się mylić, że nie muszę wszystkiego umieć, że odwaga to nie jest biegnięcie, nie wiem, w rój os, czy zaatakowanie niedźwiedzia, tylko odwagą jest to, żeby stanąć w prawdzie z samym sobą, umieć poprosić o pomoc. Umieć zaakceptować swoje wady, zaakceptować miejsce, w którym jestem, bo jak mówiłem, ja strasznie nienawidziłem Bydgoszczy. Bardzo uznawałem to za porażkę, że znowu wróciłem do niej, a się okazało, że ja mam tutaj tak wspaniałe życie, że dziękuję swojej sile wyższej za to, że ja tutaj jestem. Bo tutaj odnalazłem siebie. Parę dni temu też miałem tak, że śmiałem się do siebie, że moja siła wyższa i moje życie zrobiło sobie ze mnie jaja, bo ja cały czas to wszystko, czego szukałem w Anglii, w Warszawie, ja tak naprawdę miałem wszystko przed sobą tutaj w Bydgoszczy, tylko wystarczyło się ruszyć. Wystarczyło po prostu spojrzeć. Bo ja jak Krzysztof alkoholik, ja mam czasami jeden sposób spojrzenia i że jest tak jak ja, innego rozwiązania nie ma. Dlatego ja też często rozmawiam ze sponsorem swoim, bo on mi czasami mówi: kurde, Krzychu, a spójrz na to z innej strony. Ja mam nagle takie, no w sumie można tak, nie? Więc ja dzisiaj tak naprawdę śmiało mogę powiedzieć, że mam na imię Krzysztof, jestem szczęśliwym alkoholikiem, spełniający swoje marzenia, idący do przodu, pokonujący swoje lęki, bo bałem się strasznie przed tą spikerką. Bartek za mną chyba z pół roku chodził. Aż przyszedł ten dzień, kiedy zamiast czekać na bycie gotowym, podjąłem tą decyzję, że okej, dam tą spikerkę. Przeprowadzam przez program, żeby nie zapomnieć, kim jestem, żeby przypomnieć sobie, jak moje życie wyglądało przedtem i do czego strasznie nie chcę wrócić. Jest, mi się wydaje, no, że jestem w miarę dobrym synem, bo jakąś tam relację z rodzicami mam, odwiedzam ich. Ja pracuję na kuchni, więc zawsze im jakiś obiad ugotuję. Rozmawiam dużo z bratem. wspieram go w jego jakby celach. Czasami go tak muszę przystopować, bo wiem, jak moja głowa działała, że trzeba czasami po prostu postawić jeden mały krok, ale jeden mały krok jest zawsze tym krokiem do przodu. I czas minął, więc dziękuję Wam bardzo. I jak czegoś nie dopowiedziałem, no to zawsze może w pytaniach będzie. Dziękuję.